Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie w tym drogim imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy dalej kontynuować rozpoczęty temat. Chcemy mówić dalej o niebezpieczeństwach związanych z praktykami okultystycznymi. I tak jak już w innych poprzednich wystąpieniach, chciałbym zwrócić uwagę na ten podstawowy werset, który jest dla nas taką myślą przewodnią do naszych rozważań, a to jest napisane w liście apostoła Pawła do Efezjan w 6 rozdziale, to już jest zakończenie listu, i apostoł Paweł pisze do zboru Bożego, do ludu Bożego, pisze tak. Na ostatek, 6 rozdział, 10 wiersz. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. Tutaj apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie zwraca uwagę na to, z kim my mamy do czynienia, a więc z tym, co jest wokół nas, co jest wysoko, nie jest w otchłani, jak to kiedyś Kościół zaczął nauczać. Diabeł, przeciwnik, przemienia się w anioła światłości. O tym pisze również apostoł Paweł w liście do Koryntian. I wiemy, że te dziedziny działania mocy ciemności, gdzie rzeczywiście szatan przemienia się w anioła światłości, dzieją się dzisiaj, teraz wokół nas. I kiedy zaczynaliśmy wykłady, to ja starałem się jakoś podzielić te praktyki okultystyczne i mówiłem o zdobywaniu wiadomości w przedmiocie wróżenia, mówiłem o zachowaniu dobrego stanu zdrowia czy dobrych warunków jako praktykowanie zabobonów, a teraz omawiamy już po raz drugi praktykę czarowania. I tak jak już mówiliśmy, praktyka czarowania to jest współdziałanie z diabłem, świadome współdziałanie z diabłem. Chociaż może niektórzy to jakoś chcą zmienić i powiedzieć, że nie o to chodzi. Tutaj mogę bardzo wyraźnie wskazać na to, że praktyka czarowania ma szczególnie dużo do duże pole działania, jeśli chodzi o zdrowie, o dobre samopoczucie ludzi. I te praktyki czarowania sprowadzają się bardzo często do różnych procesów, które mają na celu uzdrowienie, wyleczenie, czy jeszcze jakieś inne załatwienie sprawy, jak na przykład to, co się w gospodarstwach często dzieje, jest rzucony urok na krowy i krowy na przykład nie oddają mleka. I wtedy trzeba ten urok, więc to trzeba usunąć, żeby było wszystko w porządku. Takie praktyki są stosowane i ktoś powie, że to może są mrzonki. Niestety to jest praktykowane. To jest na bydle, na różnych zwierzętach, ale co bym powiedział, co jest najgorszym, że praktykowany jest na ludziach. I ja w swojej praktyce duszpasterskiej już słyszałem takie historie, takie świadectwa i przeżycia, że włosy stają na głowie i ja myślę, czy jest to możliwe, że takie rzeczy się dzieją u nas, w naszym kraju, i to było pod koniec XX wieku, czyli teraz na początku XXI wieku. Kiedyś taka wierząca siostra w czasie po wykładach, które prowadziłem, przyszła z prośbą o modlitwę. Żyje, czy ona żyła w panicznym strachu. Wierząca niewiasta od wielu lat, od najmłodszych lat, wierząca, mąż wierzący, dwie córki. I proszę sobie wyobrazić, że mieszkając w wielkim mieście, została poproszona jako wierząca osoba do sąsiadki, bo ta zamówiła cygankę do tego po to, żeby okadzić synka 12-letniego, który miał gorączkę, chorował i jakieś tam antybiotyki były i tak dalej, nie pomagało, więc ona zamówiła cygankę. A ponieważ cyganki, wiadomo, że jak usługi różne tego typu świadczą, ale przy okazji też mają lepkie ręce, coś ukradną, więc ta sąsiadka przyszła prosić tą wierzącą siostrę, żeby była tylko obecna. Ta siostra po takim długim ociąganiu zgodziła się jako młoda osoba. I ten proceder, gdy ta cyganka już się przygotowywała do tego, natychmiast przerwała: przy tej pani tego robić nie będę. No ale na usilną prośbę zaczęła. Ja chciałbym to powiedzieć, bo to mnie przeraziło, że takie rzeczy niestety nie są pojedynczymi przypadkami i od razu się zastrzegam, żeby nikt tego nie próbował. Ale chciałbym powiedzieć, w tym przypadku, dlatego że to takie miało wyraźnie straszne skutki, ta cyganka pod łóżko tego chłopca, który leżał chory, włożyła szklankę wypełnioną wodą i przykryła tą szklankę talerzykiem. Potem wzięła miednicę z wodą i ta pani, ta matka tego dziecka musiała rozżarzyć węgle, co było przy naszych kuchenkach gazowych, gdzie nie ma palenic, było trochę problemem, ale jak chciała, no rozżarzy nawet i na gazie węgielki. I ona wtedy wrzucała te węgle rozżarzone do tej miednicy, no to oczywiście syczy i taka para się unosi i to obejmowało łóżko tego dziecka. Ta młoda siostra była przy tym cały czas obecna i to widziała. Po skończonym procederze ta cyganka wyjęła tą szklankę spod łóżka. W szklance była mętna woda, pływały takie krwinki i niesamowity taki smród z tej szklanki wychodził. Ten chłopak wstał i był wolny od gorączki. Ta niewiasta wierząca wróciła do swojego mieszkania, ale od tego czasu żyła w tak panicznym strachu, że kiedy tylko mąż rano wstawał, wychodził do pracy, a jeszcze dzieci były w łóżkach, to ona ze strachu nie mogła być w swojej sypialni, ale musiała razem z tymi dziećmi być w jednym łóżku i ona sama nie odważyła się pójść ani do piwnicy, nie odważyła się pójść gdzieś na strych, żyła w panicznym strachu, nie mogła być sama w mieszkaniu. I ona w takim stanie przeżyła blisko 5 lat. I kiedy słuchała wykładów na ten temat i była na zakończenie taka możliwość, żeby zgłosić się ze swoją potrzebą, ona wyszła do przodu. I kiedy ja słyszałem tą historię, to się pytałem, czy jest to możliwe, że taka rzecz się praktykowała u nas. A tam w zborze mówią: bracie, tu u nas to wiele ludzi praktykuje teraz i to pomaga. Ja byłem zaszokowany. Gdy spotkałem 5 lat później tą siostrę, to pytam się, jak się masz? Ona mówi: chwała Bogu, jestem wolna, nie boję się i mogę każdemu powiedzieć, że Pan Jezus mi to przebaczył, oczyścił i uwolnił ze wszelkich następstw. Ja to mówię jako taki przykład, że my bardzo często lekomyślnie, ona miała pewne opory, ale ta jednak ją zmusiła i ona przyszła. I ona w tym nie brała udziału świadomie, żeby coś nawet pomagała tam w tej całej kuracji, tak ujętej oczywiście w cudzysłów, ale ona tylko stała, żeby ta cyganka czegoś nie ukradła, ale była przy tym. I to jest taką przestrogą, jeśli ktoś udaje się do takiego praktykarza, to bardzo często to dotyczy, no proszę się nie gniewać, ale niewiast, to one zawsze chcą, żeby jakaś koleżanka szła, bo to zawsze jakoś we dwoje raźniej. I w ten sposób można się bardzo prędko dostać straszne szpony mocy ciemności. I to ja chciałbym powiedzieć, że to jest wszystko związane z tym procesem czarowania. U nas jest tak wiele tych różnych uzdrawiaczy, tak wiele różnych propozycji. A Pan Jezus tak bardzo wyraźnie mówi i ja to przeczytam, to miejsce, chociaż ono jest tak bardzo dobrze znane. Ono jest we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale jest napisane: albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swoje szkodował, albo co da za zamianę człowiek za duszę swoją. Kiedyś byłem poproszony w jednym zborze, żeby modlić się z dziewczyną, która, taka panienka, miała chyba 20 lat, przyjęła na wiosnę chrzest wiary, nawróciła się, wszystko było w porządku i ja byłem tam, chyba to był październik, i z tą dziewczyną nie można było rozmawiać. I poproszono ją do zboru, usługiwałem tam na ewangelizacji, a potem pastor zboru mówi: bracie, wiesz, mamy taki tu przypadek z taką siostrą, chciałbym, żebyś z nią porozmawiał. I ona przyszła i pytam się, co się stało, co... I ona była nawet taka w pewnej mierze rozmowna i mówił: no takie miałam ciężkie przeżycie tego roku, moja przyjaciółka ze szkoły, rówieśnica, odebrała sobie życie, popełniła samobójstwo. Ja nie wiedziałam ani powodu, ale to oczywiście było dla mnie takim szokiem. I moja mama poradziła mi, no żebyś ty też czegoś takiego nie zrobiła, to oglądaj seanse Kaszpirowskiego, które są w telewizji. I ja posłusznie wzięłam ten program na cały miesiąc, oczywiście tam to jest wszystko udostępnione, i wypisałam sobie te dnie i godziny, kiedy w jakim programie będą te audycje, i ja to już od pewnego czasu oglądam systematycznie. I ja mówię, to jest ten powód, że ty teraz jesteś w takim stanie, którego tutaj bracia nie rozumieją. Czy wzywasz imienia Jezus? Chciałbym powiedzieć, tak jakby jej usta zakneblował, ona na imię Jezus tak aż się zdrygała. Ona imienia Jezus no nie mogła wprost znieść i słyszeć. Ja jej mówię, zgrzeszyłaś, zasmuciłaś Boga, zasmuciłaś Jezusa, ty przegrzeszyłaś się, bo jako dziecko Boże zwracasz się do takiego praktykarza. Ona w ogóle na to nie reagowała. Pytam się, czy chcesz być wolna, czy chcesz, żeby się modlić o twoje uwolnienie z tego stanu. Myśmy rozmawiali godziny, ona na imię Jezus zamknęła się. Godzina minęła, nie można było rozmawiać. W końcu bracia mówią, no wiesz, to się pomódl, włóż na nią ręce. Oj, chwileczkę, ona była świadoma. I ona do momentu, zanim wymieniliśmy imię Jezus, to ona rozmawiała normalnie. A na to pytanie, czy chcesz być wolna od tego, ona na tyle zniewolona, że to wszystko odrzuciła. I ona, można by powiedzieć, tylko oglądała ten szklany ekran. I tu jest taka straszna, takie wielkie niebezpieczeństwo, takie straszne, bym powiedział, niebezpieczeństwo, bo ludzie oglądają, wierzący ludzie. Kiedyś przyszedłem z pastorem, jego żoną, do takiej samotnie żyjącej osoby wierzącej i ona oglądała telewizor i miała Biblię rozłożoną. Myśmy przyszli i ona Biblię rozłożoną jakoby czytała, a telewizor gra. Ja mówię, siostro, wyłącz ten telewizor, bo my chcemy rozmawiać. A ona mówi, tak, tak. I zaraz czerwony guzik nacisnęła. I pytam się, ty czytasz i oglądasz? I ty robisz to równocześnie? No tak, bracie, ja taka sama jestem, to przynajmniej jakiś głos, coś widzę, nie? Ja mówię, i zawsze oglądasz. Bracie, a jak już Kaszpirowski, i kiedyś oglądałam, jak mną zaczęło rzucać po podłodze, to się ledwo doczołgałam, żeby nacisnąć ten czerwony guzik. Chciałbym powiedzieć, że samo oglądanie, my dostajemy się pod wpływ tego, co oglądamy. I chociaż to my nie jesteśmy bezpośrednio w kontakcie z tym człowiekiem na taką krótką odległość, jednak to oddziałuje, my się temu poddajemy i tu jest wielkie niebezpieczeństwo. Jeśli my mówimy o tym oczarowaniu, o tym, wszystkim, co z tym jest związane, to chciałbym powiedzieć, że my świadomie poddajemy się pod wpływ mocy ciemności. A Słowo Boże nas zupełnie czegoś innego uczy. Ja bym może takie przeciwstawne świadectwo do tego opowiedział, jaki brat Harald Gross, to był misjonarz w Indiach, który tam usługiwał od roku 1932, a więc już ubiegły wiek. I to był brat, który nawrócił się i był wychowany w zborze pastora Wigglesworta, który był dosyć taki ostry, jeśli chodzi o jego służbę i o jego zwiastowanie. Ten brat, zanim został misjonarzem, był ekspedientem, kupcem i on chodził do zboru i był zawsze oburzony, bo Anglicy to do południa, no w ciągu tygodnia to byli tacy jak byli, ale jeśli przyszli na nabożeństwo, to każdy siedział jak mumia i tylko się nie poruszał, no święci ludzie. I ten brat był tak, zanim się udał na misję, bardzo zgorszony, bo tam były też nabożeństwa w niedzielę po południu i ci bracia, jak się tak dobrze najedli, tak siedział nieruchomo jak mumia, to bardzo często się zdarzało, że zasnął. I ten brat Wigglesworth, on był taki dosyć, no nieraz bym powiedział, szorstki i miał taki wykrzyknik do tych śpiących na siedząco. Braci mówi, ir biful cornet bif, wy woły pełne wołowiny. Się wszyscy zrywali wtedy na taki wykrzyknik. I w takim zborze on był wychowany, ale to było dziecko Boże. I ten brat jako misjonarz udał się do Indii od roku 1932. I chciałbym powiedzieć, że on głosił słowo tak długo w jakiejś miejscowości, jak powstał zbór, szedł dalej. To było 6 tygodni i 8 tygodni. I on w Indiach głosił Jezusa Chrystusa, który jest pełny miłości, wyciąga do nas swoje dłonie. I on mówił o tym, że Jezus uzdrawia również. I to było coś wspaniałego, bo porównując te wszystkie już nawet te posągi tych hinduskich bożków, to są tak straszne, odpychające. I teraz ci ludzie słyszą o Jezusie, który jest Zbawicielem, który uzdrawia, który jest lekarzem. I na jednym z takich nabożeństw brat Gross głosił kazanie i patrzysz, że wśród tych ludzi siedzących naraz wstaje jedna kobieta. No to oczywiście jak się mówi do zebranych osób i naraz ktoś wstanie, to jest podpadające i on tak w tym swoim kazaniu powiedział, siadaj. No ale ta kobieta stoi dalej. I drugi raz mówi, siadaj, ale ona ani rusz, nie? I kiedy trzeci raz on jej powiedział, siadaj, a ona nie siadła, to pyta, czemu stoisz? A on mówi, czy ty nie widzisz, że mnie tutaj przyniesiono? A ja teraz stoję i ja tak prędko nie usiądę. Chciałbym powiedzieć, pod mocą głoszonego Słowa Bożego, ta osoba, która nigdy nie chodziła, a miała już blisko 30 lat, ona wstała. I kiedy on na nią potem popatrzył, jak była obwieszona tymi różnymi naszyjnikami i tak dalej, bo to była bardzo bogata kobieta, ona została przyniesiona i ona została uzdrowiona. I my mamy to w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie darowane. I to jest taki przykład, tak jak apostoł Paweł czy inni, jak głosili, Pan Jezus powiedział, ci, którzy głosić będą w imieniu moim, jest powiedziane, demony wypędzać będą, a na chorych będą ręce wkładać i uzdrowieni będą. I to jest naszym udziałem, ale niestety my, wiele ludzi nie czyta Słowa Bożego, a ucieka się do różnych metod po to tylko, żeby być zdrowymi i płacą cenę swojej duszy, nie myśląc o tym, co ich czeka. Chodzi im tylko, żeby w tej chwili byli zdrowi. I chciałbym powiedzieć, że ostrzegam wszystkich przed tymi uzdrawiaczami, czy on się nazywa Paranago, czy się nazywa Harris, czy się nazywa Kaszpirowski, czy Bardelli i tak dalej, czy Nardelli. Ich jest bardzo dużo i oni się anonsują. Ten Filipińczyk, który przyjeżdża, sesję urządza w Krakowie i ludzie się zjeżdżają do tych najdroższych hoteli i oni tam działają. Jest taka książka Piękna strona zła i chciałbym powiedzieć, nie wiem kto ją czyta, ale w tej książeczce jest opisane o dziewczynie, która asystowała takiemu właśnie, który te operacje robił. A kiedy ona dożyła zbawienia, to widziała, co strasznego ona była zaplątana i to długo trwało, zanim ona została z tego wszystkiego uwolniona, oczyszczona. A ona przez wiele lat była przekonana, przez kilka lat, że ona dobrze robi ludziom, ale to było robione wszystko nie w imieniu Jezusa. A jeśli nie w imieniu Jezusa, to w czyim? Chciałbym powiedzieć, że zna Pan tych, którzy są Jego, ale też jest powiedziane, odstąpi od nieprawości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe. Może taką jedną jeszcze okoliczność opowiem. Do Polski przyjeżdża Harris, on ma swój już cały komitet pod Poznaniem, o ile wiem, ma jakąś dacie, tam jest adres, skrytka pocztowa i tam się zgłaszają ci, którzy, gdy on przyjedzie, żeby się dostać na kolejkę. Oczywiście na tą kolejkę się dostają tylko ci, którzy mają już diagnozę lekarską postawioną i tak dalej. I tam potem jest dyspozycja, gdzie się mają udać. To jest wszystko zorganizowane i bardzo często to się odbywa w kościołach, no wtedy ludzie tłumnie przychodzą w czasie takiego jednego seansu, takiego jednego pół dnia, to potrafi obsłużyć do 6000 ludzi. I wiele ludzi uważa go za cudownie obdarowanego i dobija się wszelkimi sposobami, żeby się u niego znaleźć. I słyszałem świadectwo takiej dziewczyny, która była jako studentka medycyny jeszcze wtedy, dziewczyna, która dożyła zbawienia, nawrócona i ona była poproszona o współdziałanie w ramach tego komitetu obsługi Harrisa, kiedy on do tego miasta przyjechał, gdzie studiowała i ona zapytywała się, czy w ogóle w takiej usłudze już ona jako dziecko Boże może uczestniczyć i radziła się jednego, drugiego brata, no ale nie otrzymała takiej odpowiedzi na nie i poszła. I kiedy ona już znalazła się tam na tym miejscu, gdzie miał działać Harris przez jedno pół dnia, ona była akurat w tym miejscu, gdzie miała czytać tam diagnozę w języku polskim, potem był obok tłumacz, który tłumaczył na język angielski i już wszystko było na swoich, jakbym powiedział, posterunkach. Harris tam przebywał w tym czasie w zakrystii i kiedy już wyszedł i stanął tam w tym miejscu, gdzie sobie zawsze stawał do swojego działania i on tylko po usłyszeniu tej diagnozy i tego miejsca, zlokalizowania miejsca, gdzie ta choroba jest, to on tam wyciąga rękę, przytrzymuje do 20 sekund i idzie następny. I kiedy on wyszedł na to stanowisko już swoje, wyciągnął rękę w kierunku tej dziewczyny i mówi, ty odejdź, jesteś innego ducha. Ja znów powtórzę to miejsce Słowa Bożego. Zna Pan tych, którzy są Jego, ale przeciwnik zna też tych, którzy są pańscy, którzy nie są Jego własnością. I podaję to ku przestrodze, żeby w te sprawy się nie angażować, żeby udawać się tylko tam, gdzie ja mam wolność, gdzie ja mogę przyjść jako dziecko Boże z tą świadomością, że mi będzie pomożone, ale w imieniu Jezusa. My musimy sobie z tego zdawać sprawę, że szatan przemienia się w anioła światłości i o tym nam mówi Boże Słowo. Ja szczególnie na sprawie leczenia chorób i na tych zabiegach zatrzymuję się celowo na chwilę, żeby ostrzec tych, którzy w to się w jakiś sposób zaangażowali i mają niepokój. O skutkach tego będziemy sobie mówić w dalszym ciągu tej prelekcji, a dzisiaj omawiamy i w tej chwili omawiamy to, jak to jest praktykowane. I jak już wspomniałem na początku, że w Polsce działa również kościół szatana, to znaczy kościół i niestety i u nas są grupy satanistów, którzy odprawiają swoje nabożeństwa, a swoje msze, te tak zwane czarne msze, i wiele osób, i młodych osób w to się angażuje. I kiedyś ja miałem też taki obowiązek rozmawiać z dziewczyną, która miała około 20 lat, to było na takim zjeździe, i ona przyszła do pokoju na rozmowę duszpasterską z prośbą o pomoc. Ona się panicznie bała, bo to jest takim jednym objawem, i pytam się, co ty zrobiłaś? I ta młoda dziewczyna, przyjemna taka, o takiej zewnętrznej aparycji, panienka mówiła, ja zapisałam się swoją własną krwią szatanowi, oddałam swoją duszę za cenę doczesnego szczęścia. Ja się pytam, ale dlaczego ty to zrobiłaś? Przecież przy twoich, obiecująca, na zewnątrz pięknie i nienagannie ubrana, zachowanie. Wszystko byłoby w porządku i ona coś takiego zrobiła. Pytam się, jak to jest możliwe? Ona mi mówi, ta jakaś siła mnie do tego doprowadziła, że ja to zrobiłam, ja nawet nie wiem, jak to zrobiłam. Ja nie mogłem w pewnym momencie dojść, dlaczego ona to zrobiła. Ale chciałbym powiedzieć jedno. I tu chciałbym przy tej okazji też przestrzec. Ona była fanem muzyki rockowej. I ona słuchała tych różnych płyt, tych kaset, tej muzyki rockowej. Najczęściej te teksty są śpiewane w języku angielskim. I niezależnie od tego, że się tego nie... Ten, kto tego słucha, nie musi rozumieć języka angielskiego, ale on dostaje się pod ten wpływ. I ona słuchała takich kaset jak ICDC, tam Highway to Hell, to znaczy Autostrada do Piekła. I tam wyznaje się, że jestem na tej drodze do piekła. I ona również słuchała takich, tej kasety, podpisze swoją własną krwią szatanowi za cenę doczesnego szczęścia. I chciałbym powiedzieć, że jeśli to kilkakrotnie słuchała, ona tego nawet nie rozumiała. Na pytanie, ty rozumiesz? No nie, ale a słuchałaś? No słuchałem. Ja mówię, diabeł rozumie wszystkie języki i nie ma problemu dla niego. I pod tym wpływem i przy takiej okazji chciałbym też ostrzec młodych ludzi, jeśli słuchają, a czegoś nie rozumieją tego tekstu, daj sobie z tym spokój. W ogóle muzyka rockowa to już jest osobny dział, o którym można by wiele mówić. On zgubny wpływ wywiera na tych, którzy słuchają, chociaż nie wszyscy uważają, że to wpływa ujemnie. Chciałbym tu w tym miejscu powiedzieć, że nawet i chrześcijański rock, jeśli ktoś mówi, że chrześcijański rock to jest inny rock, to chciałbym od razu każdemu powiedzieć, że pochodzenie tego jest demoniczne i choćbyśmy tam jakie słowa Ewangelii wplatali, są rzeczy, które nie można ze sobą pogodzić. Ja wiem, że ta dziewczyna została uwolniona, ona to wyznała i również jej za taki grzech, za takie przewinienie płaci ofiara Jezusa Chrystusa i każdy może przyjść, ale chciałbym powiedzieć, że my mamy jako duszpasterze, jako słudzy Boży, chociaż skromni, bez jakichś tytułów teologicznych, ale my znamy na tyle Słowo Boże, żeby ostrzegać i wskazywać na to, co mamy darowane w Jezusie Chrystusie. I tu chciałbym powiedzieć, jest tak wiele tych najróżniejszych praktyk, które mają które ludzie stosują, omijają nawet lekarzy i uważają, że im jest pomożone, a ponieważ rezultaty jakieś się pojawiają, ja nie chcę tu w ogóle przytaczać tych sposobów, jak się to robi, żeby ktoś nie powiedział, a ten brat kiedyś o tym mówił, ja muszę to spróbować, ale bardzo wiele osób to stosuje, praktykuje i wpędza się w straszny niepokój i dostaje się pod straszny wpływ mocy ciemności. I najgorsze jest to, że nie wiedzą, jak się z tego uwolnić i bardzo często męczą się i to nie pozostaje w miejscu, ale taka sytuacja się pogarsza, pogrąża. I spotykam wiele ludzi, mógłbym powiedzieć, którzy wiedzą, że są pod wpływem takiej jakiejś mocy, których nie chcą, ale nie umieją się z tego wyzwolić. A jak się im mówi, że w Jezusie jest możliwość tej wolności, to wtedy jakoś nie wyrażam gotowości, żeby z tej wolności, która jest w Jezusie, skorzystać. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze o tym będziemy również mówić, ale my musimy, jeśli zgrzeszyłem, wyznać: Panie, zgrzeszyłem. I to jest jedyna metoda z tym przyjść przed oblicze Boże. I ja już więcej nie będę mówił o tych praktykach, chociaż tych praktyk jest bardzo, bardzo wiele, różnorodnych i to dotyczy przede wszystkim zażegnywania czy leczenia, takiego pseudo-leczenia różnych chorób. I na tym koncentruje się ta metoda, ta praktyka czarowania. I dlatego jeszcze raz chciałbym powtórzyć, zaakcentować to, że ci czarownicy czy czarownice, czy ci uzdrawiacze, którzy występują w telewizji, którzy organizują zbiorowe seanse w różnych czy kościołach, czy w salach publicznych, które wynajmują, oni to robią bardzo często za darmo, a więc jeśli ktoś coś robi za darmo, oferuje pomóc za darmo, a do takiego lekarza, jakiegoś specjalisty, który pracuje w klinice uniwersyteckiej, wiadomo, że trzeba kasę płacić, nie? A tu za darmo, to czemu z tego nie skorzystać? I tu jest właśnie to, o czym przeczy nas tak Boże Słowo ostrzega, że zamienia się w anioła światłości za darmo. Byle tylko. My, chciałbym powiedzieć, że gdy słyszymy coś takiego, to mogę powiedzieć, że diabeł, gdy coś chce zaoferować, to zawsze rzuca coś na przynętę. To jest takie bardzo charakterystyczne, że na tym haczyku zawsze jest coś. I kiedyś byli u nas w zborze tacy bracia, to byli rzeczywiście Cyganie, to byli z Francji, ale elegancko przyjechali, nie tak jak Cyganie się noszą, przyjechali eleganckim samochodem do zboru. Jeden z nich opowiadał, jak oni jako Cyganie, jeszcze niewierzący, jak on kradł kury. I on opowiadał, że on miał taki haczyk, tak jak jest na wędce, na to naciągał robaka i to rzucał na lince tak daleko między stado kur. I wtedy pierwsza kura, która to połknęła do dziuba, to ona już była zaczepiona haczykiem. Wtedy on to prędko ciągnął tą korbką, a te pozostałe kury, tak jak taki, czy owczy pęd, czy kurzy pęd, wszystkie biegły za nimi. I u nas się też coś takiego zdarza, że jeśli tam ktoś idzie, no to idziemy, no bo tam wszyscy idą. Nie, my mamy zważać na głos Boży, na to, czego nas uczy Boże Słowo. I dalszą taką straszną praktyką, przed którą chciałbym każdego przestrzec, to jest praktyka, seanse spirytystyczne, to, o czym Słowo Boże mówi, czytaliśmy o tym w 5 Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, od 9 wiersza i tam występuje pod tytułem wywiadywanie się od umarłych, a teraz mówi się tak bardzo, tak oględnie, żeby nie umarły, to się nazywa nekromancja. I spirytyzm to jest obok czarowania i magii szczególnie niebezpieczną praktyką, bo prowadzi do bezpośredniego kontaktu z mocami ciemności. I co się dzieje na tych seansach, to jest przerażające, a ludzie niestety idą na to i chcą się z tym zaznajomić. Już sporo lat temu, bo to znaczy już parę ładnych lat temu, to było w roku 1978, byłem w Niemczech na takiej konferencji dla kaznodziei i w tym czasie odbywał się proces, to była taka precedensowa sprawa, dwóch duchownych, jeden zakonnik, jeden ksiądz, prowadzili seans spirytystyczny w Niemczech nad Renii i w czasie tego seansu, który prowadzili, dziewczyna, która spełnia rolę medium, 19-letnia dziewczyna, nie obudziła się ze stanu transu. I przyjechał lekarz z pogotowia i stwierdził zgon. i stwierdził, że ten zgon nie nastąpił na normalnych warunkach i ci dwaj prowadzący ten seans spirytystyczny zostali postawieni w stan oskarżenia i była sprawa sądowa. I akurat w tym czasie, jak ja byłem, to było na pierwszych stronach gazet przebieg tego procesu. Ja nie interesuję się tym wszystkim, jak to się odbywa, bo to jest straszne, ale co mnie tak bardzo jakoś poruszyło, mianowicie to, że w drugim dniu procesu była sala, na której było prawie 600 miejsc, no to była sensacja, taki proces, było blisko 400 dziennikarzy i sala była pełna, oświetlona, duża sala i na ławie oskarżonych było tych dwóch mężczyzn, a w procesie sądowym zaczęto odtwarzać z taśmy magnetofonowej jako dowód przebieg tego seansu z taśmy magnetofonowej. I kiedy zaczęto to odtwarzać, to ludzie wpadli w taki straszny strach, że prawie 400 osób wybiegło z krzykiem z tej sali. To opisywały gazety, ja to osobiście czytałem i chciałbym powiedzieć, że czy jest to możliwe i to nie było na seansie, tylko słyszeli, co się tam odbywało i to się działo w cywilizowanych Niemczech. Wtedy my tu za żelaznej kurtyny, coś takiego, a tam takie praktyki były stosowane i takie pytanie, czy jest to możliwe, że ludzie w te sprawy się angażują, a niestety angażują się i angażują się coraz więcej. I ilość tych, którzy to praktykują, jest tak wielka, że wprost jest nie do wiary, że ludzie, którzy jakoby żyją w chrześcijańskiej Europie, mogą się w te sprawy angażować. Jeśli my popatrzymy na te kulty Umbanda i tak dalej, to co się dzieje na wyspie Haiti, w tej części nie w Dominikanie, tylko na tam, gdzie jest ta pogańska część straszna, to są wszystko praktyki okultystyczne, przez kontakt ze zmarłymi, przez te różne procedery, jakie tam są stosowane, ludzie wpadają pod straszny wpływ mocy ciemności. A chciałbym powiedzieć, że taki brat, on się nazywa Heinz Heinrich, jest z Niemiec i on na wyspie Haiti też prowadzi szkołę chrześcijańską i taki szpital czy przychodnie. I tam są siostry, tam jest kilka osób, chrześcijan, którzy służą słowem na tym strasznym terenie. Ten brat, który wrócił stamtąd, który tamtą misję prowadzi czy finansuje, mówił, jak tam miało odbyć się nabożeństwo pod gołym niebem, bo nie dysponowali wolną salą, a taka straszna, ciemna chmura przychodzi i ci czarownicy wzywają, żeby był deszcz, żeby przeszkodzić w tym nabożeństwie. A tam się zaczęli ci wierzący, ta grupka i ta niewiasta, która tam jest stale, zaczęli się modlić i te chmury odeszły, nabożeństwo się odbyło. I tam przychodzą i tam między innymi nawrócił się jeden z takich strasznych czarowników, bo tam jest taka praktyka stosowana, jak mi zapłacisz, idziesz do tego czarownika, to ja spowoduję, że ten spadnie z drzewa, złamie sobie ręce, albo nawet za odpowiednio wysoką zapłatą, to ten człowiek może umrzeć. I jeden z tych czarowników dożył tego, że to nie działa na tych wierzących, którzy tam są na wyspie Haiti, taka mała grupka. I ten czarownik mówił tak, jeśli ktoś do niego z taką propozycją przyszedł, mówi, dobrze, ja to załatwię zgodnie z zapłatą, ale za wyjątkiem tych świętych, którzy tu są. I ten właśnie czarownik, który zauważył, że ci są pod wpływem innej mocy, pod taką ochroną, on to wyznał i on dożył zbawienia. Proszę sobie wyobrazić, bo on widział, że jest jakaś inna moc, która ich ogranicza. Chciałbym powiedzieć, że to nie ma mocy nad tymi, którzy są własnością Pana. My sobie musimy z tego zdawać sprawę. A ten, który to praktykował, on zapragnął czegoś i on wyznał, co robi, a dla niego Słowo Boże, dla niego to, co głosi Ewangelia, stało się tak cenny, tak aktualny, że on z tego wszystkiego pragnął być uwolniony i to się stało. I to są takie dowody, że ręka Pańska nie jest ukrócona, ale zauważyć można, że ludzie nie zwracają się do właściwego źródła, ale zwracają się do przeciwnika Bożego, do szatana, a on oczywiście oferuje swoje usługi zawsze. Ale te swoje usługi oferuje za jakąś cenę. Nie za darmo. To jest to, że a za tą usługę on upomni się nie zawsze od razu. To jest charakterystyczne, że czasami później. Ale tutaj muszę tak bardzo wyraźnie powiedzieć, że te praktyki, jakie by nie były, ja chciałbym przed tym ostrzec. Te praktyki są jak, ja mam cały indeks tych praktyk, czy unoszenie się stolika, pukanie, czy przemieszczanie, telekineza, unoszenie się w powietrzu, to wszystko jest praktykowane. I chciałbym powiedzieć, ja mam taką książkę książkę między magią i psychotroniką i tam są pokazane takie najróżniejsze historie, które działy się w okresie międzywojennym. I tam no taka straszna rzecz jest, nawet jest fotografia z ust tego medium. Wypływa taka masa, to się nazywa ektoplazma i tam jest podpisany Boj Żeleński, to był pisarz i jeszcze kilku innych, Osowiecki i tak dalej, Ochorowicz, którzy byli świadkami tego, co się działo. Oni w tym uczestniczyli. A więc ludzie z tej elity intelektualnej naszego kraju i ktoś by powiedział, że o, jak tacy, no to czemu nie ten plebejusz? Ale tutaj chciałbym jedno powiedzieć, że tutaj my jesteśmy w innej sytuacji. My jesteśmy świadomi, że to jest złe. I można by jeszcze inne przykłady przytaczać, ale ja chciałbym, kończąc to wystąpienie, powiedzieć, wszelkie praktyki związane ze spirytyzmem, jakkolwiek by to nie nazwał, są grzeszne, są straszne i my z tym nie śmiemy mieć nic wspólnego. I jeśli ktoś się w to w jakiś sposób zaangażował, albo ktoś z jego rodziny, to chciałbym tylko powiedzieć, z daleka od takiej osoby. My możemy powiedzieć, to jest złe, to jest zanieczyszczone. My możemy wskazać, że u Jezusa jest uwolnienie, bo i za ten grzech płaci ofiara Jezusa Chrystusa. Ale my nie mamy ze sobą, z tym nie mamy nic wspólnego. I chciałbym przestrzec na końcu tej prelekcji, tego wystąpienia, żeby się tego wystrzegać. I czy się to nazywa spirytyzm, czy wywoływanie duchów, czy nekromancja, obojętnie, czy to jest jako wprowadzenie, żeby z tym nie mieć nic wspólnego. I na wszelkie zaproszenia w celu zapoznania się, bardzo często słyszymy takie stwierdzenie, no człowiek dzisiejszy, współczesny, musi być na bieżąco, musi poznać, ale są rzeczy, które są dla nas zabronione i nam tego nie wolno. Dlatego kończąc, chciałbym wszystkich przestrzec i powiedzieć, że Słowo Boże i Pan Jezus nam mówi za cenę naszej duszy. Nie dajmy się sprzedać takim, nie dajmy się podporządkować takim strasznym mocom. Niech wszystkich słuchaczy od tego nasz wszechmogący Bóg i Ojciec zachowa. Amen.